Serdecznie witam was, drogie siostry, drodzy bracia. To ogromna radość, że znowu jesteśmy razem. Razem nie fizycznie, ale razem w naszych myślach, w naszym duchu. Zauważyliście, że od samego początku nabożeństwa skupialiśmy się tylko na tym, że Jezus powróci i że mamy być gotowi? Już dwukrotnie o tym śpiewaliśmy, zwracamy na to uwagę, czytaliśmy tekst, a zatem czas na to, abyśmy teraz pomyśleli o tej gotowości. Ale najpierw chciałbym zaprosić was, abyśmy jeszcze na moment schylili nasze głowy w modlitwie do Pana. Ukochany Boże, bez Twojej obecności, bez Twojego prowadzenia nie jesteśmy w stanie niczego uczynić, ani też niczego zrozumieć, ani niczego zapamiętać. Prosimy zatem, Twoim Duchem bądź obecny teraz pośród nas. Dotykaj naszych myśli, dotykaj moich ust i słów, które będę wypowiadał. Przez Chrystusa Pana błagamy Ciebie o to gorąco, wysłuchaj nas. Amen. Dzisiejsze rozważanie ma zakończyć cykl, który zatytułowaliśmy Znajdując nadzieję. Ale mam tytuł niesamowity. Znajdując nadzieję, gdy nie czuję się gotowy na przyjście Pana. Jak można znaleźć nadzieję w czymś, czym nie czuję się gotowy? Jak można znaleźć nadzieję w czymś takim? Czytaliśmy wcześniej tekst z Ewangelii Mateusza z 24 rozdziału. Tekst, który tak bardzo wyraźnie brzmiał i bardzo wyraźnie mówił o tym, dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Mam zatem mówić o czymś, co jest bardzo trudne. No bo kto z nas czuje się w 100% gotowy i mówi sobie dzisiaj, ach, nic mi nie zagraża, nie mam wątpliwości. Nie, ja nie wykluczam waszej wiary. Ale mimo wszystko, gdzieś wciąż wewnątrz czujemy, a może Panie, pomóż mi, abym był naprawdę gotowy, aby coś się z nami stało. Czy wiecie, o czym marzy każdy pastor? Kiedy dotykamy niezwykle poważnych zagadnień, poważnych spraw, marzymy o jednym, aby był każdy, kto mnie słucha, gotowy na przyjęcie tego, bym był słuchany, bym był zrozumiany. W czasie mojej, faktycznie mogę dzisiaj już mówić, 46-letniej służby dla Pana, wygłosiłem mnóstwo kazań i przyznam szczerze, były takie, które uskrzydlały mnie dlatego, że ludzie słuchali, że ludzie byli gotowi słuchać, czerpali z tego, co starałem się im przekazać, ale było też inaczej. Dzisiaj, kiedy podchodzę do tak poważnego tematu, w szczególny sposób prosiłem mojego Pana, aby zechciał zrobić coś, co będzie tak niezwykle ważne, żebyśmy wszyscy się rozumieli i abyście słuchali. Przyznam jeszcze się do jednej rzeczy, z którą zrobiłem. Wiecie, szukając sposobu na dotarcie do was, wysłuchałem nawet jednego wykładu, który wygłosił znany polonista w Polsce, profesor Jerzy Bralczyk. Jego wykład był na temat, jak mówić, żeby nas słuchano. Pomyślałem sobie, to będzie ciekawe. Faktycznie cały wykład był niezwykle ciekawy, ale muszę wam powiedzieć, że profesor zaczął go od ciekawej wypowiedzi, którą powiedział, ktoś kiedyś powiedział, że faktycznie ludzie na ogół nas nie zauważają. A jeśli nawet nas już zauważają, to nie pozwalają nam mówić. A jeśli nawet pozwolą nam mówić, to wtedy nas nie słuchają. A jeśli nawet decydują się nas słuchać, to nas nie rozumieją. A jeśli nawet już nas rozumieją, to nie uwierzą w to, co mówimy. A jeśli nawet już uwierzą, to i tak nie zapamiętają, zapomną. Uśmiałem się z tego cytatu, który w tej chwili przywołałem tutaj, ale powiem wam szczerze, moi drodzy, że bądźmy świadomi, iż takimi właśnie jesteśmy. Pozwólcie, że muszę wam opowiedzieć jedną historię. Nienawidzę egzaminów, zdawania egzaminów. O tak, to niesamowite, ale powiem wam szczerze, że ta nienawiść do egzaminów pojawiła się tylko dlatego, że od wczesnego mojego dzieciństwa musiałem je zdawać bez przerwy. Posłano mnie do szkoły muzycznej i żeby mnie przyjęto do szkoły muzycznej, musiałem zdać egzamin. Później każdego roku przynajmniej zdawałem dwa egzaminy, jeśli nie więcej czasami. Potem oprócz tego zdawałem jeszcze końcowe jakieś na koniec roku egzaminy, które zawsze były tam praktykowane i z instrumentu głównego i z instrumentu dodatkowego. Potem może to było powodem, że zostawiłem szkołę muzyczną i poszedłem do ogólniaka. Po roku wróciła mi miłość do muzyki i w związku z tym, kiedy wróciła miłość do muzyki, znowu były egzaminy każdego półrocza i znowu na koniec roku. A potem przyszedł okres, kiedy musiałem zdawać maturę. Zdecydowałem się na studia i na studiach były znowu egzaminy. A równocześnie ze studiami zdecydowałem się studiować na naszym seminarium. Wiecie, co było? Egzaminy. Później dalej studia, egzaminy. Potem miałem wszystkiego już zdecydowanie dosyć i kiedy rozpocząłem pracę w kościele, znowu przyszły egzaminy. Kiedy powołano mnie na kaznodzieję próbnego, a potem drugi egzamin przed ordynacją. Kiedy wydawało mi się, że wszystkie egzaminy już minęły, powiem szczerze, że znowu wróciłem na studia, kontynuowałem je i miałem 16 egzaminów do zaliczenia. A kiedy zrobiłem te wszystkie 16 egzaminów, był jeszcze egzamin magisterski. Egzaminy za egzaminami. Nawet sam byłem tym, który ucząc w naszym seminarium później egzaminowałem studentów. Nie znoszę egzaminów, ale chwileczkę. Czy przypadkiem owa gotowość, o której dzisiaj mamy mówić, nie jest swego rodzaju egzaminem? Czy owa gotowość nie jest przypadkiem czymś, co nas powinno zawsze przygotowywać w taki sposób, abyśmy zaczęli to rozumieć, na czym to wszystko polega? Zwróćmy uwagę, moi drodzy, i to chyba już wiecie, że kiedykolwiek mam o czymś mówić, to zawsze sięgam do jakiejś encyklopedii, słownika, żeby znaleźć definicję tego. To zupełnie oczywiste. Jak mówić o czymś, czego nie potrafimy zdefiniować? Zatem popatrzyłem do słowników, czym jest gotowość, na czym ona polega. I znalazłem trzy definicje gotowości. Pierwsza definicja to stan pogotowia. Druga definicja to stan należytego przygotowania do czegoś. A trzecia definicja to zdecydowanie się na coś. Bardzo mi się to spodobało, bo pomyślałem sobie, że to jest coś, co mi pomoże bardzo wiele, aby dzisiaj do was o tym mówić. I spróbujmy skupić uwagę na tych trzech definicjach, chociaż nie w takiej kolejności, jak wam podałem. Zatem zaczniemy od końca, od tego zdecydowania się na coś, bo to jest niezwykle ważne. Możemy dzisiaj sobie opowiadać o wszystkim, cokolwiek nam przyjdzie do głowy, ale wierzcie mi, że musimy uwierzyć w tego, który nam obiecał to wszystko, jeżeli gotowość ma być na jego powrót. A co nam takiego obiecał? O, Bóg nam obiecał, Jezus obiecał, że powróci tutaj po nas, że przyjdzie po mnie, że przygotuje mi miejsce w niebie, że ono będzie gotowe. Obiecał mi, że pragnie spędzić ze mną całą wieczność. Obiecał mi, że zajmie się tym, aby poruszyć mnie na tyle, żebym chciał tam być. Obiecał, że uzdolni mnie do tego oczekiwania, że nawet zadba o to, abym był gotowy. No, wystarczy. Pomyślmy szczegółowo teraz nad tym wszystkim i oto pierwsza część definicji, o której musimy w tej chwili sobie powiedzieć. Jest to gotowość, która jest zdecydowaniem się na coś. Wiecie, dlaczego mówię o tym, że gotowość musi być decyzją na coś? No bo jakżeż być przygotowywać się do czegoś? Jak być gotowym, jeżeli ja nawet nie wiem, o co chodzi? Jak to jest możliwe? Gdy, wiecie, coś, na co się przygotowuję, to muszę o tym wiedzieć. Muszę o tym czytać. Muszę o tym rozmawiać. Muszę o tym myśleć. Dodam jeszcze więcej za apostołem Pawłem. Muszę o tym marzyć. I to jest tak niezwykle istotne. Tak, gotowość jest właśnie czymś takim. Rozumiecie to? Ja wiem, że czasami ludzie decydują się na pewne rzeczy zupełnie nie będąc gotowymi i mówią, idę na ślepo, wszystko jedno, co będzie, to będę robił. Tak robimy także z przyjściem Pana? Nie sądzę, aby było to możliwe. Wiecie, przez całe lata prowadziłem seminaria. Seminaria dotyczyły także życia małżeńskiego dla młodych ludzi, którzy decydowali się ruszyć w taką podróż w swoim życiu. I na tych seminariach bardzo często stawiałem na jednym ze spotkań pytanie, ile czasu potrzebowaliście Państwo, aby zdecydować się na ślub? To były bardzo ciekawe odpowiedzi. Różnie ludzie odpowiadali w różny sposób, ale nigdy nie zapomnę jednego seminarium, gdzie pewna para starszych państwa siedziała obok siebie, wyglądali na małżeństwo kochające się i to takie szczęśliwe. I kiedy ja postawiłem to pytanie, ten pan uniósł rękę i powiedział, ja z żoną przygotowywaliśmy się do ślubu jedną noc. Od razu zareagowałem na to, powiedziałem, o nieładnie, drogi panie, nie od tego się zaczyna. Ale ten człowiek powiedział, nie, 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 pastorze, niech pastor tak nie myśli. To była II wojna światowa. Poznaliśmy się, zakochaliśmy się i całą noc żeśmy przegadali, jak to będzie, jeżeli pójdziemy przez życie razem. Rozumiecie, nie da się uciec od myślenia, od świadomości tego, kim jesteśmy i co. To jest zupełnie normalne. Musimy wiedzieć, jak się przygotować, do czego się przygotować. Musimy podjąć decyzję. Jeśli mam zdecydować się na wieczność, jeśli mam zdecydować się na życie z Jezusem Chrystusem przez całą wieczność, muszę wiedzieć, o co chodzi. Muszę wiedzieć, na czym to polega. Zatem muszę cokolwiek w tym kierunku zadziałać, muszę zdecydować się na to, że chcę być gotowy. Co to znaczy? Muszę go poznać. Muszę wiedzieć o nim. Muszę się w nim zakochać. Muszę doświadczyć rozmowy z nim poprzez modlitwę. Muszę poczuć jego obecność w moim życiu. Muszę spędzać z nim czas na co dzień. To jest konieczne. Nie mam mowy o gotowości w inny sposób. I chyba tutaj, jeżeli to powiedziałem, warto, abym zacytował przepiękny tekst, który znajduje się w Ewangelii Jana w 17 rozdziale i tam werset 3. Popatrzcie, cytuję to za najnowszym dla nas przekładem tak zwanej dzisiejszej Biblii Gdańskiej. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To słowa Jezusa. Życie wieczne, a zatem to, na co czekamy, na co mamy być gotowe, zależy od tego, w jakim stopniu znamy Go, w jakim stopniu znamy Boga Ojca, w jakim stopniu znamy Jezusa Chrystusa. Zresztą Jezus wspomaga nam w poznaniu Boga Ojca. Powiedział bardzo wyraźnie, kto mnie widział, widział i Ojca. To były słowa, które powiedział do Filipa, który powiedział, Panie, ukaż nam Ojca. No dobrze, zaczynamy to rozumieć i zaczynamy zdawać sobie sprawę, że warto zdecydować się na tym. Jeśli pośród was jest ktoś, kto w tej chwili słucha, ogląda tego i jeszcze nie zdecydował, kochani, pomyślcie nad tym. Nie myślcie o gotowości tak długo, póki nie pomyślicie o konieczności bycia z Nim, rozmowy z Nim, modlitwy z Nim, przeżywania z Nim coś na co dzień, myślenia, marzenia o Nim cały czas, aby to było to, co cechuje nas na każdą chwilę naszego życia. To takie proste. Myśląc o Nim, wierząc Mu i w końcu marząc o Nim każdego dnia. Ale przejdźmy do drugiej części naszej definicji. Ta druga część mówi o tym, że gotowością jest stan należytego przygotowania do czegoś, czego oczekujemy. A, teraz powiecie, teraz będzie mowa na temat tego, o czym miał mówić. A ja nie jestem gotowy i co? Pewnie powie, jak to zrobić. Spróbujmy. Jak się przygotować? W jaki sposób? W jednym z moich wcześniejszych kazań, które w ramach tego cyklu prowadziłem tutaj na tym miejscu, sięgnąłem do tekstu, który zapisany jest w drugim liście apostoła Piotra, tam w rozdziale 3, 11 werset. Prawdopodobnie pamiętacie ten tekst bardzo dobrze. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, pisze apostoł Piotr, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeśli to wszystko ma ulec zagładzie, jakimi powinniście być w świętym obcowaniu i pobożności? Ja wiem, że kiedykolwiek słyszymy słowo świętość, to pomyślcie, jakie mamy skojarzenia. Pierwsze to bezgrzeszność, idealna bezgrzeszność. Zgoda? To też jest świętość. Ale zostawcie to tylko Panu Jezusowi, dlatego że nam się to nie udało. Gratuluję tym, byli tacy, których spotkałem i powiedzieli mi, pastorze, ja to mam spokój zupełnie z grzechem. Ja mówię, no właśnie zgrzeszyłeś. To nie jest takie proste. My nie potrafimy być świętymi dzięki temu, że zakaszemy rękawy i zabierzemy się za naszą świętość. A tutaj apostoł Piotr napisał, jakimi powinniście być w świętym postępowaniu. Mało tego, my nie tylko uważamy, że to bezgrzeszność jest ważna. Mówimy, że ważna jest doskonała bezgrzeszność. Jeszcze większe gratulacje. O, ja nie żartuję, marzę o tym. Ale zdaję sobie sprawę, że mnie na to nie stać. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie proste. Że to nie jest tak, jakby się nam wydawało. Chciałbym przenieść waszą uwagę w tej chwili do 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. Znacie to. Znacie te teksty. Znacie tę przypowieść o 10 pannach. Nie będziemy jej czytali w tej chwili. Nie będziemy skupiali uwagi na niej, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewne ciekawe rzeczy. Owych 10 panien, o których my czytamy, zawsze mówimy w tej przypowieści tak, to 5 było głupich, 5 było mądrych. Ja w ogóle tego nie używam, to bardzo nieładnie tak kogoś nazywać głupim. Pomyślcie o nich. Wszystkie panny były wierzące. Zgadzacie się? Oczywiście, że tak. Wszystkie były wierzące. Wszystkie panny znały wszystko, co można było wiedzieć o oblubieńcu. Gdyby nie wiedziały, to by wcale na niego nie oczekiwały. Wiedziały wszystko. Może teoretycznie, ale wiedziały. Wszystkie panny oczekiwały na niego. Wiemy, że poszły i czekały na oblubieńca. Mało tego, wiemy z przypowieści, że wszystkie panny zasnęły. To też bardzo charakterystyczne. Wiemy coś więcej, że wszystkie panny obudziły się w momencie, kiedy usłyszały krzyk, że oblubieniec nadchodzi. Co więcej jeszcze wiemy? Że wszystkie, kiedy się rozbudziły, roznieciły swoje lampy. Wszystkie zajęły się tym, żeby znowu świeciły. I teraz się zaczyna problem. Tylko u 5 panien ogień zaczął trochę przygasać i zdały sobie sprawę, że brakuje im oleju. Tylko u 5 panien okazało się, że rzeczywiście brakuje oleju. I tylko 5 panien zwróciło się do pozostałych 5, dajcie nam trochę, bo nam przygasną lampy. I to też nie zadziałało. Ale to jeszcze nie wszystko. Pamiętajcie, że tylko tych 5 panien popędziło do miasta. Dlaczego? Dlatego, że kochały swojego oblubieńca i chciały się z nim spotkać. A kiedy wróciły, stała się straszna rzecz. Ten tekst musimy przeczytać teraz, moi drodzy. Nie pozwólcie, że pokażę wam go teraz znowu na ekranie. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział i werset 10. Przeczytajcie go razem ze mną. A gdy odeszły kupować, przyszedł pan młody i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Zauważyliście? Tu się pojawiło słowo gotowości. Te były gotowe. Na czym polega gotowość? Żeby mieć olej. Ba, jeśli wolicie inaczej, to teraz z gestem to zrobię, żeby mieć trochę oleju. Wiecie, na czym to polega? Jeśli olej jest symbolem Ducha Świętego, to ludzie, którzy pragną się spotkać z Jezusem, rozpaczliwie potrzebują obecności Ducha Świętego, Jego wpływu, Jego prowadzenia, bo po co został nam dany? Dlaczego Jezus mówił i nazwał Go pocieszycielem? Dlaczego Jezus nazwał Go tym przewodnikiem, który wprowadzi was w prawdę? Dlaczego Jezus nazwał Go w taki sposób, że On wam przypomni, jak trzeba przypominać, to znaczy przypomni nam to, o czym żeśmy zapomnieli. On będzie tym, który zawsze będzie nas prowadził, który nas będzie zgłębiał, przekonywał nas. Ależ te panny miały problem. Tylko te panny? A my? Czy przypadkiem nie jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji? Czy przypadkiem nie należymy do takich samych ludzi, którzy mają problem? Bo cały czas mówimy, że musimy się modlić o Ducha Świętego. Tylko, że się nie modlimy. Cały czas mówimy, że nam potrzeba Ducha Świętego, tylko zdaje się, nie zdajemy sobie z tego sprawy do końca. Caluteńki czas mówimy o tym, że bez Ducha Świętego nie możemy niczego zrobić. Jest nam niezwykle potrzebny. I tylko wzdychamy, że dobrze by było, gdyby był. Jak to jest z nami wreszcie? Na czym to polega? To nasz problem. Potrzeba nam Ducha i powinniśmy o Niego prosić. Chyba zacytuję w tej chwili bardzo ciekawy tekst z listu Jakuba z 4 rozdziału, werset 2. Jakub napisał niesamowite słowa. Podążacie, a nie macie. Zazdrościcie i współzawodniczycie, a nie możecie osiągnąć. Spieracie się i walczycie, a nie otrzymujecie, ponieważ nie prosicie. Zauważyliście? Dlaczego nie mamy? Bo wcale nie prosimy. Nam się tylko wydaje, że powinniśmy prosić. Ale my wcale tego nie robimy. Nam się tylko wydaje, że powinniśmy inaczej na to wszystko patrzeć. Wiecie, nie lubię w tej przypowieści określenia głupie panny. Używam panny gotowe i panny niegotowe. A jeśli my jesteśmy też Kościołem, jesteśmy gotowi? W tym momencie muszę zrobić maleńką przerwę. Dlatego, że gorąco chciałbym teraz, moi drodzy, zaprosić Jolę, która zaśpiewa piękną pieśń. Pieśń, która ma tytuł faktycznie Czyś gotowy powitać go już. Tak, Jezus jest tematem całej Biblii. Ale ten temat jest bardzo sprecyzowany. Tu chodzi o naszą gotowość. Jeżeli trochę znacie tę pieśń, to nućcie ją razem z Jolą. Czyś gotowy powitać go już? Czy jesteś gotowy? Czy pozwoliłeś Bogu na to, aby cię przygotował? Posłuchajcie. Czyś gotowy go powitać? Jakie to niesamowite. Zatem przejdziemy do trzeciej części naszej definicji. Zwróćcie uwagę, moi drodzy. Gotowością jest stan pogotowia. To słowo pogotowie ma bardzo charakterystyczne znaczenie, prawda? Kojarzymy to z ambulansem. To znaczy, że natychmiast będą... Może marzymy czasami o tym, bo czasami mówią mi ludzie, że bardzo długo czekali, a niektórzy nawet nie doczekali się pogotowia. Ale pogotowie, stan pogotowia musi być absolutną, stuprocentową gotowością. Jesteśmy tak gotowi na to? Świadomi tego, że ta gotowość nie pochodzi z nas, tylko z Jego obecności w naszym życiu. Świadomi tego, że ta gotowość nie jest naszym dziełem, ale prowadzeniem Ducha Świętego, który przygotowuje nas, bo tak zakochaliśmy się w Nim, że nie potrafimy absolutnie niczego innego. To takie ważne, moi drodzy, abyśmy umieli w taki sposób patrzeć na gotowość. Abyśmy umieli szukać jej w taki właśnie sposób. Znalazłem jeden piękny cytat. Ten cytat pochodzi znowu z dzieł Ellen White. Chciałbym zaprosić was, abyście skupili uwagę tej chwili. On znajduje się w książce Świadectwo dla kaznodziejów. Ellen White pisze takie słowa. Pytam was, czy Królestwo Boże jest w was? Lud Boży winien być drobiazgowo dokładny, zawsze gotowy, zawsze spokojny, opanowany w Jezusie Chrystusie. Tak, moi drodzy, umieściłem dodatkowo słowo opanowany. Dlatego, że tłumacząc ten cytat z oryginalnego języka, zauważyłem, że słowo composed, jakie jest tam użyte, jest prawdopodobnie szczególnie ciekawym słowem. Ono oznacza stateczny, opanowany. Na tym polega właśnie gotowość. Na tym właśnie polega bycie gotowym, statecznym, opanowanym. Wiem, kto przyjdzie. Żyjemy w bardzo trudnych czasach. Nie trudnych dlatego, że brakuje nam jedzenia. Dzięki Bogu nie brakuje nam jedzenia. Nie trudnych, że brakuje nam wody, bo tego też nam nie brakuje. Nie trudnych dlatego, że nie mamy gdzie mieszkać, bo mamy gdzie mieszkać. A jednak trudnych w taki sposób, jakiego jeszcze nie doświadczyliśmy w naszym życiu wcześniej. Zauważyliście, że to tak działa? Żyjemy w bardzo trudnych czasach. Te czasy powinny nas przygotować na to, co przyjdzie. Nie mam na myśli teraz prześladowań i trudności jeszcze większych. Mam na myśli spotkanie z Nim. Mam na myśli popatrzenie ku górze i rozpoznanie Go, kiedy będzie powracał. Jakie to ważne. Uważajcie na siebie. Czytamy w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, kiedy Jezus wyraźnie mówił: uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były obciążone. Rozumiecie słowa Jezusa? Jakie one są ważne. Zważcie na siebie. Baczcie, aby wasze serca nie były obciążone czym? Jakimiś niepotrzebnymi rzeczami dodatkowymi. Myślmy tylko o tym, co najważniejsze. Tylko o tym, co może nas doprowadzić do spotkania z Nim i to takiego pokojowego. Uważajcie na siebie, abyście, gdy przyjdzie, mogli powiedzieć to, co zapisał prorok Izajasz w 25 rozdziale. Pamiętacie na pewno te słowa. Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. To jest właśnie to. Unosząc głowy do góry i mówimy, to jest mój Bóg. Czekałem na Niego. Jak to będzie z nami? Na tym polega gotowość. Ten stan pogotowia zależy tylko od jednej rzeczy. Od naszej łączności z Jezusem dzisiaj i teraz. Aby Jego sprawy były ponad wszystkie inne. Aby Jego sprawy były te najważniejsze dla nas. Aby były tym, co naprawdę się liczy. Wtedy automatycznie staniemy się gotowi. Może powstać jeszcze jedno pytanie. Czy nasza gotowość będzie widoczna na zewnątrz? Czy ludzie, którzy spotkają się z nami, będą mogli zauważyć naszą gotowość? Takie ciekawe zdarzenie miało miejsce 2 dni temu. Naprzeciwko domu, w którym mieszkam, mieszka pewna matka z 2 dzieci. Ale zniknęła nam ostatnio. Widzę dzieci, ale nie widzimy matki. Zastukałem do domu, pytałem, co się stało? Nie widziałem mamy, bo mama jest chora. Ale mama wyszła z pokoju. Wyszła, zobaczyła się z nami, uśmiechnęła, powiedziała, nie, to tak przejdzie, to tak, taka słaba się czuje. W tym tygodniu mała córeczka podeszła do nas. Powiedziała, bo mama ma raka, jest w szpitalu, ma chemię, i nie wiemy, czy przeżyje. To było niesamowite, gdy ta dziewczynka to powiedziała. Powiedziałem do niej, słuchaj, Aniu, tak ma na imię, będziemy się modlić o mamusię. Będziemy się modlić za was. Znam przypadki, że Pan Bóg wyprowadził z najcięższej choroby swoje dzieci, które ufały. Wiedziałem, że jest to rodzina chrześcijańska. Wiecie, czasami można to poznać. No, u wielu ludzi, choćby po krzyżyku, który noszą na szyi, zawieszone na jakimś łańcuszku. Ta dziewczynka się uśmiechnęła, powiedziała: dziękuję bardzo. Czy nasza gotowość będzie zauważana przez innych? W jaki sposób? Będzie zauważana. Zacytuję jeszcze jeden werset, który jest tak bardzo ważny, moi drodzy. Jest to proroctwo Izajasza, 60 rozdział. I tam drugi i trzeci werset. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody. Lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą i pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Jeśli obecność Jezusa będzie promieniowała w naszym życiu, nie musimy ludziom mówić, że my jesteśmy gotowi. Oni to zauważą. Oni zapytają, co się z wami dzieje? Jesteście jacyś inni, tacy uśmiechnięci, tacy szczęśliwi. Może już czas, abyśmy tego doświadczyli. Doświadczyli tej nadziei, uchwycili się tej nadziei. Chciałbym życzyć wam tego, kochani, aby Pan Bóg był wśród was na co dzień w taki sposób, abyśmy byli gotowi. Poprosimy Go o to. Wszechmocny Boże, jakże dziękuję Tobie za to, że w tak prosty sposób możemy mówić o gotowości. Ty znasz nasze serca i doskonale wiesz, czego pragniemy. Tak, Panie, chcemy być gotowi. I opadają nam ręce wtedy, gdy zabieramy się za to sami albo w niewłaściwy sposób. A jedyna gotowość jest możliwa, jeśli Ty będziesz w naszych sercach. Jeśli przychodząc po nas, jakbyś spotkał się z sobą samym, żyjącym w nas, mieszkającym w nas, powodującym, że ma to wpływ na wszystko. Na nasz uśmiech, na nasze słowa, na naszą radość, na nasz wygląd, na nasz ubiór, na wszystko. Panie, uczyń nas podobnymi do siebie, to znaczy gotowymi. Spraw, byśmy umieli uchwycić się siebie tak mocno. Dlatego tylko tyle chcemy i polecamy się w Twoje ręce, ufając, że dokonasz tego cudownego zabiegu, który sprawi, że kiedy powrócisz, popatrzymy z radością i uśmiechem, mówiąc: nareszcie to nasz Pan. Prosimy o takie błogosławieństwo i o prowadzenie Twoim duchem w imieniu Jezusa Chrystusa. Prosimy. Amen.